Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zszedł z apostołami z góry na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. On zaś podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: szczęśliwi jesteście, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Szczęśliwi jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom, natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem smucić i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. W scenie poprzedzającej dzisiejszą Ewangelię Jezus wychodzi na górę i tam modli się przez całą noc. A gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których, jak mówi Ewangelia, nazwał apostołami, czyli posłańcami. Wymieniane są następnie ich imiona, począwszy od Szymona, który otrzymuje przy tym powołaniu nowe imię od Jezusa, Petros, skała, aramejskie Kefas. I z tymi uczniami, jak słyszeliśmy, Jezus schodzi na dół i zatrzymuje się na równinie. I tam gromadzi się wokół Niego liczny tłum Jego uczniów. Nie znamy już ich imion, jest ich wielu, ale także wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei, Jeruzalem, nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Gromadzone jest mnóstwo ludzi z całego terenu Izraela. To nadzwyczajne, takie plenarne zgromadzenie, a ich cel, cel zgromadzonych jest podwójny według Ewangelii. Chodzi im o słuchanie Jezusa, o Jego słowo, słowo, które ma moc, które nie jest ideologią, ale stwarza rzeczywistość Boga, słowo, które uzdrawia, odnawia, stwarza. I chcą także doznać mocy Jego uzdrowienia ze wszystkich swoich niemocy, które przynieśli ze sobą, które są w nich i na nich, a szczególnie gdy są dręczeni przez demony zła. Doznają uzdrowienia i próbują się nawet dotknąć Jezusa, aby przepłynęła na nich zbawcza Jego moc. To będzie zadaniem także uczniów Jezusa. Ta misja zbawiania, czyli uzdrawiania, umacniania w niemocy, stawiania na nogi w życiu, będą mieli uczniowie, szczególnie ci wybrani i wymienieni z imienia, tych 12, symboliczna liczba reprezentująca całego Izraela, 12 plemion Izraela, ale także wszyscy inni uczniowie Jezusa, będą kontynuować Jego misję w Jego pełnomocnictwie, czyli będą otrzymywać pełnię mocy, aby pomagać ludziom w ich niemocach. To istota Ewangelii, czyli dobrej wiadomości. Bóg działa, działa przez Jezusa, Mesjasza i będzie działał przez Jego uczniów, których posyła, apostołów. I w tym kontekście Jezus, patrząc na swoich uczniów, których pośle później ze swoją misją zbawiania, ratowania, wspomagania ludzi w ich życiu, wygłasza programową mowę. Jej treść to program Jego życia, który ma być także programem wszystkich Jego uczniów. Na nich patrzy i mówi te słowa. Przewodnim motywem tej mowy są ludzie szczęśliwi, a później wymienia także nieszczęśliwych. Szczęście i nieszczęście w życiu. Szczęśliwi i nieszczęśliwi ludzie w nauczaniu Jezusa, gdy wybrał swoich posłańców. Kim są szczęśliwi ludzie na tej ziemi, a kim są nieszczęśliwi? Posłuchajmy Jezusa jeszcze raz. Oto szczęśliwi w greckim tekście Ewangelii makarioi, szczęśliwi według nauczania Jezusa to biedni. Dlaczego są szczęśliwi? Ponieważ, jak mówi Jezus, ich jest Królestwo Boga. Szczęśliwi głodni teraz, którzy teraz głodują. Nie tylko chodzi o głód fizyczny, ale także o głód ducha, o głód sprawiedliwości, której nie doznają, o głód szacunku, którego nie otrzymują. Są szczęśliwi, kiedy głodni są teraz, mówi Jezus, patrząc na swoich uczniów. Dlaczego są szczęśliwi? Nie z powodu głodu. Podobnie jak tamci poprzedni nie byli szczęśliwi, bo byli biedni, ale ponieważ będą nakarmieni. Przez kogo? Nie przez ludzi, przez Boga. I kolejni szczęśliwi, o których mówi Jezus w swojej programowej mowie. Płaczący teraz, teraz, którzy płaczą, Jezus nazywa ich szczęśliwymi, ponieważ jak mówi, to oni będą się śmiać. I potem zwraca się bezpośrednio do swoich uczniów, patrząc na nich. Wy, nienawidzeni przez ludzi, wyłączani, obrażani, których imię jest usuwane spośród ludzi jako złe, reputacja niszczona, szczęśliwi jesteście. Dlaczego? Ponieważ dzieje się w waszym życiu, mówi im Jezus, tak z powodu Syna Człowieczego, czyli z powodu Jezusa. Tak traktują ich ludzie, nienawidzą ich, ponieważ należą do Chrystusa. W nich nienawidzą Syna Człowieczego, czyli prawdziwego człowieka, którym jest Jezus. Ponieważ oni się odczłowieczają w stosunku do ludzi, są nieludzcy. Nienawidzą wszystkich, którzy są ludzcy. Są prawdziwymi ludźmi na wzór Boga człowieka, prawdziwego człowieka. Człowieka dobra, przymierzeńca życia każdego człowieka. Nie szukającego swojego życia kosztem cudzego, ale wręcz odwrotnie. Gotowego poświęcić swoje życie, żeby żyli inni. To prawdziwi ludzie. Wszyscy, którzy żyją przeciwnie, nienawidzą takich pośród siebie. Bo ich istnienie jest nieustannym wyrzutem sumienia. I mówi Jezus dalej swoim uczniom, gdy wam się to przydarza, gdy was nienawidzą, nie mają się smucić, ubolewać nad tym, co ich spotyka, ale cieszyć się, to trudne wymaganie. Nie mają się zapadać w smutku, gdy ich nienawidzą, wręcz odwrotnie. To ma spowodować ich radość. Czy to możliwe? Czy nienawiść może ucieszyć? Dlaczego mają się cieszyć, kiedy uderzani są nienawiścią wszystkich ludzi, którzy są wokół? Ponieważ, jak mówi im Jezus, wasza nagroda w niebie jest wielka. I mówi im jeszcze, że są prorokami swoich czasów. Co to znaczy? W historii biblijnego Izraela prorocy to byli posłańcy słowa Boga, słowa prawdy i dobra. W czasach, w których żyli, które były wypełnione kłamstwem, nienawiścią, krzywdą. Byli to ludzie kontrastu, kontrastu Boga i ludzkiego świata, ludzkiego na wzór Boga w nieludzkim świecie i w nieludzkich czasach. Ich życie, życie proroków, jak wiemy to z tekstów Starego Testamentu, było życiem kontrastu wobec złoczyńców, krwiopijców, wszystkich, którzy niszczyli życie innych, żeby się nasycać. A mimo to życie proroków, którzy doznawali cierpień ze strony nienawidzących ich złoczyńców, miało sens i znaczenie, ponieważ było świadkiem Boga, który jest i działa i nie pozwoli ostatecznie wyrwać ludzi ze swojej ręki złoczyńcom. I mówi im Jezus swoim uczniom w tej Ewangelii dalej, że tak uczynili przodkowie ich prorokom, jak czynią im uczniom Chrystusa przez nienawiść, agresję i atak. Ich prześladowcy są w wielkiej tradycji złoczyńców i ta tradycja trwa od wieków w Izraelu, w czasach Jezusa i potem ta tradycja złoczyńców będzie trwać po zmartwychwstaniu Chrystusa w historii Kościoła, czyli wspólnoty wiary prawdziwych uczniów Chrystusa. I Jezus każe im się cieszyć w takiej sytuacji. Nie smucić, zapadać, ubolewać nad światem, ale się cieszyć. Dlaczego? Taka radość jest szokiem dla złoczyńców, bo oznacza, że mają przed sobą zwycięzców, a nie pokonanych. Jeśli ci, których nienawidzą, uczniowie Chrystusa, zapadaliby się w smutku, ubolewali nad sobą, byliby przegrani i utwierdziliby w przekonaniu swoich prześladowców, że to oni wygrywają. Ale gdy widzą w nich radość, że cierpią tak jak ich mistrz i zwyciężą jak ich mistrz i nauczyciel, dzięki Bogu zwyciężą, bo Jemu będą wierni, a nie ugną się i nie upodobnią do swoich prześladowców. Wtedy prześladowcy mają szok zbawczy, widząc radość tych, którzy powinni ubolewać, płakać i się zapadać. Szczęśliwi, których Jezus tutaj określa w trybie orzekającym, to znaczy mówi o rzeczywistości. Szczęśliwi jesteście. To opis teraźniejszości w świecie, w którym jest pełno nienawiści. To przedsmak szczęścia już teraz, w takim razie, w kontraście do istniejącego wokół świata, w kontekście ich na razie nieszczęsnego losu, pokazują radość nieziemską. Radość, która jest darem Boga, nieziemskie źródła ma taka radość. Ma źródła boskie, ma źródła chrystusowe. I zbawienie ich w istocie już się zaczęło, mimo że cierpią, mimo że nie skończyła się nienawiść wobec nich. Ci ludzie są szczęśliwi, bo w ich obecnej sytuacji nieszczęścia i cierpienia mają przyszłość. Za każdym razem Jezus mówi szczęśliwi i wymienia przyszłość ostateczną, która ich czeka. Wasza nagroda wielka jest w niebie, będziecie nasyceni, do was należy Królestwo Boga, będziecie się śmiać. A druga grupa, o której mówi Jezus w swojej programowej mowie, ludzie nieszczęśliwi, wypowiadana jest groźba. Według Jezusa bogaci są nieszczęśliwi. Biada wam, groźba, łaj po grecku. I dlaczego? Bogaci są nieszczęśliwi. Przecież bogaci na tej ziemi są szczęśliwi. Mogą kupować wszystko i wszystkich, zabezpieczać sobie życie, kpić ze wszystkich dokoła, robić co im się podoba. Są w stanie kupić sobie wszystko. Dlaczego są nieszczęśliwi? W nauczaniu Jezusa wyjaśnia Jezus w formie groźby. Biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Własnymi rękami się już pocieszyli, kupując sobie na tej ziemi wszystko, czego im było potrzeba, według własnych zachcianek. Syci teraz, mówi dalej Jezus, też są nieszczęśliwi, którym niczego nie brakuje. Dlaczego są nieszczęśliwi? mówi Jezus, ponieważ będziecie cierpieć głód. Biada wam, mówi dalej, tym, którzy się śmieją teraz. Teraz mają radosne życie, ale radosne dlatego, że sobie sami je ułożyli radosnym i nie dostrzegają płaczących wokół. Tak jak poprzedni nie dostrzegają głodnych wokół, zajmują się sobą i są syci sami sobą, śmieją się, wypełniając radością swoje życie tylko, a bogaci, chełpiąc się swoim bogactwem i mając poczucie całkowitej władzy nad wszystkimi dokoła i czynią klientami swoimi ludzi dokoła i którzy się ich klientami staną, będą ich panami. Jezus wypowiada swoje biada, groźbę jeszcze kolejnej grupie, mówiąc o nich, że są nieszczęśliwi. W tym kontekście, wy, gdy was chwalą wszyscy ludzie, dlaczego nieszczęśliwi mają być ci, których chwalą inni ludzie? Wszyscy ludzie, jak mówi Jezus, ponieważ tak właśnie traktowali fałszywych proroków, czyli ludzi kłamstwa. Kłamcom dają poklask, chwalą kłamców. To tradycja złoczyńców. Jezus mówi, tak fałszywym prorokom czynili ich przodkowie. Jest wielka tradycja złoczyńców, kłamców, którym klaszczą i chwalą ich wszyscy dokoła. A Jezus mówi o nich, biada wam. To mocne słowa. Co oznacza ta groźba w tej formie biada wam, łaj? Oznacza, że ci ludzie, te grupy, a więc bogaci, bogaci sami sobą, syci teraz sami sobą, śmiejący się teraz, śmiejący się tylko wśród siebie. I ci, których chwalą wszyscy dookoła, biada wam, to biada oznacza ta forma groźby, że ci ludzie nie mają przyszłości. Mają teraźniejszość, którą sobie sami stworzyli. Szczęśliwą teraźniejszość. Ale to nie jest koniec historii i to nie będzie trwać. Biada im to ostrzeżenie, bo przyjdzie na nich coś zupełnie przeciwnego. Bo u Boga nie są bogaci, nie są syci Bogiem, nie śmieją się śmiechem Boga i nie są chwaleni przez Boga, tylko przez ludzi za kłamstwo. Natomiast ta pierwsza grupa szczęśliwych to biedni, ale bogaci u Boga, głodni teraz wśród ludzi, ale karmieni przez Boga, płaczący teraz wśród ludzi, ale śmiejący się w Bogu, znienawidzeni przez ludzi, ale kochani przez Boga. Ci szczęśliwi mają przyszłość. To istota tej Ewangelii. A ci, którym Jezus wypowiada groźbę, biada wam, nie mają przyszłości. Ich przyszłość będzie kontrastem do tego, co mają teraz. A tamci mają przyszłość. Ich przyszłość będzie kontrastem do tego, co mają teraz. Nieszczęśliwi w ich obecnej sytuacji pomyślności i beztroski nie mają przyszłości. Czy można w to uwierzyć, widząc, jak im się powodzi? Gdy się wierzy Bogu i Jezusowi, tak, można w to uwierzyć. Gdy się wierzy tylko sobie i temu, co się teraz widzi, nie można w to uwierzyć. I nie można uwierzyć w Ewangelię. Gdy się widzi nieszczęśliwych, o których Jezus mówi, że są szczęśliwi, bo podobni do Boga w swoim stylu życia, w swoim nieszczęściu, czy można w to uwierzyć, że mają przyszłość? Nie można, jeśli wierzy się sobie. Ale jeśli się wierzy Bogu, można w to uwierzyć. Wierzmy nie sobie i swoim odczuciom i nie wierzmy ludziom, którzy nam mówią inaczej. Wierzmy Bogu, który nam mówi przez Ewangelię, jak jest naprawdę i jak będzie na zawsze.